Po części uwielbienia, po pozdrowieniu i powitaniu przychodzi czas także i na tę część ważną, kiedy to wsłuchujemy się w głos świadków, ludzi doświadczonych, ludzi, którzy potrafią z odwagą stanąć na straży porządku, taki, który powinien być ochroniony, którzy stoją po stronie życia, którzy bronią rodziny. Czuję taką wielką potrzebę, żeby pozdrowić tego, który był z nami przed rokiem, zanim powitam naszego gościa dzisiejszego. Pamiętamy, był z nami pan profesor Bogdan Chazan. Myślę, że warto go pozdrowić oklaskami z Kalisza i ucieszyć się, że coś, niecoś zmieniło się w tym, co o nim mówią teraz. Trzeba mieć też wiarę, że także i te spotkania, i nasza modlitwa, że wpływają także na odkrywanie prawdy i na to, że udaje się ją gdzieś przekazać tak, żeby ostatecznie zwyciężyła. A dziś z nami kolejny gość, naprawdę wielki obrońca życia, jest z nami pan marszałek Marek Jurek. Dziś poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, ale myślę, że już zawsze będziemy tytułowali, chyba że pojawi się jakieś jeszcze inne określenie, ale marszałek, dlatego że pamiętamy, że ta funkcja była i w jakich okolicznościach pan powiedział, że nie może jej dalej pełnić, bo były to okoliczności właśnie związane z atakiem na życie. I pan nie chciał się pod tym podpisać i za tamtą odwagę, tamtego czynu i tamto odejście, odsunięcie jakoś. Bardzo dziękujemy. Panie marszałku, tutaj w Kaliszu od kilkunastu już lat gromadzimy się co miesiąc, a dziesiąty raz w takiej ogólnopolskiej pielgrzymce rodziny Radia Maryja, by słuchać Boga, bo On nam podpowiada, jak należy żyć. Ale też i wielkich proroków naszych czasów. Był tutaj z nami 18 lat temu święty Jan Paweł II. Mówił tutaj o życiu, o rodzinie, mówił o zagrożeniach, jakie niestety dotykają współczesny świat. Wtedy 18 lat temu. I dzisiaj trzeba powiedzieć, że te słowa ciągle niestety są jakoś aktualne. Wtedy Jan Paweł II powiedział, potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie kultury życia, tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia, zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka. To są słowa świętego Jana Pawła II. Panie marszałku, ja osobiście pana nigdy nie kojarzyłem z jakimiś akcjami. Pan, kiedy pojawia się w mediach, gdziekolwiek, cokolwiek czyni, kojarzy mi się z budowaniem pewnego systemu, takiego działania, które może nie od razu jest zauważalne, że przynosi jakieś efekty, ale właśnie budzi nadzieję na to, że coś się może zmienić. My w ostatnich miesiącach otrzymaliśmy tyle takich negatywnych sygnałów i takich działań widzieliśmy wiele, które uderzają w małżeństwo, w życie, w rodzinę. Proszę nam powiedzieć, jak odbudować dzisiaj nadzieję na to, że jednak może powrócić ten właściwy porządek, że jesteśmy w stanie ocalić cywilizację życia.
Przede wszystkim wszystkich serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję księdzu dyrektorowi za spotkanie i dziękuję wszystkim obecnym. Bardzo cieszę się, że jesteśmy w tym sanktuarium u świętego Józefa, które dodatkowo jest mi o tyle osobiście bliskie, że tutaj brał ślub profesor Tryjanowski, mój drugi asystent w parlamencie, to było 20 parę lat temu. Także dzisiaj my, którzy wtedy byliśmy młodzi, jesteśmy w innym wieku i
też młodzi.
Inne rzeczy po drodze. No właśnie, tylko młodzi, tylko bardziej doświadczeni. Jeżeli chodzi o naprawienie tego zła, które właściwie eskalowało w ciągu ostatniego roku, bo całe ostatnie 8 lat to był jeden długi proces demontażu tych wszystkich urządzeń prawnych, które w Polsce służą ochronie życia, które są elementami cywilizacji życia. Ja tylko przypomnę, właściwie taki początek to już jest 2008 rok, tak zwana sprawa Agaty. dramat matki, dramat zabitego dziecka, ale dodatkowo stworzenie straszliwego precedensu, według którego dziecko poczęte przez parę błądzących gimnazjalistów nie ma prawa się urodzić. Byli za młodzi, mieli prawo do seksu, ale dziecko nie ma prawa żyć. I to jest precedens, który wtedy ustanowiono i który niestety nie wywołał żadnej burzy protestów. Wywołał chwilowe oburzenie, ale nie było wotum nieufności dla minister zdrowia obecnej, premier pani Ewy Kopacz i tak to ruszyło. Potem była na przykład sprawa sądowa przeciwko księdzu Markowi Gancarczykowi i przeciwko doktorowi Tomaszowi Terlikowskiemu. Sprawa sądowa, w której wydano wyrok za to, że dziennikarze bronili życia. Atakującą była strona podżegająca do łamania prawa, tego prawa, które w Polsce obowiązuje. Ci, którzy bronili prawa, uznano, że oni bronili w sposób skrajny, radykalny swojego światopoglądu. A prawo do życia to nie jest żaden postulat światopoglądowy, tylko to jest w bardzo szerokim zakresie element polskiego prawa państwowego. To jest ten początek odwrócenia trendu prawodawstwa europejskiego, z którego tak szczęśliwy był Jan Paweł II. Sprawa in vitro, no w sposób zupełnie absurdalny, tylko dlatego, że grupy interesów zaangażowane w promowanie in vitro ogłosiły zasadę, że żaden przepis prawa nie chroni dziecka poczętego pozaustrojowo, no przyjęto jakąś dziwaczną teorię, że jest wolna Amerykanka, że nie można sięgnąć po żaden przepis prawa, żeby powiedzieć dość, nie można wylewać człowieka do zlewu. Nie można robić tak, że dziecko nigdy nie ujrzy światła dnia. W sytuacji, kiedy ma swoją tożsamość osobową i tak dalej. Co zrobić, żeby to wszystko przezwyciężyć? Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że cywilizacja życia to nie jest tylko zbiór wartości, ale to jest zbiór zasad prawnych, które konsekwentnie w procesie politycznym trzeba bronić. Bo człowiek do swojego fizycznego istnienia, do obrony swojego życia, zdrowia, własności potrzebuje państwa i prawa. I tak samo no, ci najsłabsi szczególnie potrzebują państwa i prawa, bo oni najbardziej potrzebują ochrony. I to wszystko w ciągu najbliższych lat musimy po prostu zrobić.
Panie marszałku, tak czuję, że zostaliśmy trochę przez pana zaatakowani. To znaczy wydaje się, że jest parę takich momentów, które być może trochę przespaliśmy. To znaczy, że potrzebne jest szybkie reagowanie, że potrzebne jest działanie. To, co pan powiedział, no, trzeba zrobić czasem jakiś rumor w związku z tym, że coś dzieje się takiego, czego no, nie możemy pozwolić, żeby było zaakceptowane, prawda?
Oczywiście. Ja też przed chwilą pozdrawialiśmy wszyscy pana profesora Bogdana Chazana. Ja tutaj do tego wyliczenia dodam, no przecież zamach na profesora Chazana, bezprawne, bo dzisiaj już wiemy, że bezprawne, usunięcie go z pracy było kolejnym elementem tego demontażu polskiego dorobku prawnego służącego ochronie życia najsłabszych. Ja od początku mówiłem, profesor Chazan nie działa tylko w imię normy etycznej przeciwstawianej przepisowi prawa. On broni i normy etycznej, i prawa, bo niestety w Polsce są na przykład w stosunku do niepełnosprawnych wyjątki dotyczące prawnokarnej ochrony życia. Ale nawet zbrodnia aborcji, tam gdzie jest tolerowana czy dopuszczana, nigdzie nie jest uznana za praktykę medyczną. Lekarz ma obowiązek poinformować, jeżeli sam się nie podejmuje, przeprowadzić jakiegoś działania medycznego, że kto inny może to zrobić. Ale w takiej sytuacji, kiedy lekarz na przykład mówi, nie będę operował oka, ponieważ uważam, że istnieje tak duże ryzyko ślepoty, nieudanej operacji, że ja tego nie zrobię, ale informuję o innym koledze. Operacja oka to jest praktyka medyczna. Operacja serca, amputacja i tak dalej to są wszystko praktyki medyczne, ale nie zabicie dziecka niepełnosprawnego. To jest praktyka sui generis, praktyka zła, godząca w wartość chronioną przez prawo i profesor jej bronił. No i na szczęście sądy to uznały. I dlatego ja uważam, że od początku powinniśmy, my nie po to walczymy o prawo chroniące każdego człowieka, chroniące rodzinę, chroniące wychowanie, chroniące najsłabszych. Nie po to o to walczymy, żeby dać wyraz swojemu światopoglądowi, tylko po to o to walczymy, żeby to wszystko chroniło ludzi, chroniło życie, chroniło wychowanie i żeby Polska się rozwijała.
bo to są konieczne elementy rozwoju Polski. I to musimy robić. No, ja myślę, że zwycięstwo, małe zwycięstwo w sprawie profesora Chazana jest takim znakiem tego, że z tego prawa, które mamy, można czynić dobry użytek i na przykład nasze szpitale czynić w pełni miejscami chroniącymi życie.
Przed rokiem był z nami. Jeszcze raz cieszymy się, że rzeczywiście stanął jako świadek tego, o czym tutaj pan marszałek teraz mówi. Panie marszałku, to wszystko, co nam zafundowano w ostatnich miesiącach, oparte jest ostatecznie na kłamstwie. To jest powiedziane tak, że wielu ulega presji mediów, jakaś siła i wielość powtarzania różnych sądów powoduje, że ludzie mówią sobie, może rzeczywiście tak jest. Ale okazuje się, że to jest kłamstwo. Pan ostatnio podjął się zbadania tej sprawy z tą słynną, nieszczęsną pigułką Elan. To jest to działanie, które jest absolutnie przeciwko życiu, bo po prostu zabija albo może zabijać. To wszystko też musi być precyzyjnie powiedziane, ale to już wiemy, bośmy się też wiele na ten temat no, prawdziwych rzeczy dowiedzieli. To, że dzisiaj ten preparat, bo nie można powiedzieć, że tabletka właściwie, ten preparat jest dostępny w takiej formie, jakiej jest w Polsce, niestety opiera się na kłamstwie. Pan zbadał, że wcale nie było takich nacisków, które przymuszałyby Polskę ze strony struktur europejskich do wprowadzenia takiej sprzedaży tego preparatu w naszych aptekach.
Oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że w Europie, w Unii Europejskiej kontrkultura śmierci jest bardzo ofensywna. Rzeczywiście na przykład w ostatnim okresie Parlament Europejski przyjął kilka uchwał mówiących o tym, że tak zwana, chyba jest jakiś pogłos, że tak zwana aborcja, czyli zabicie dziecka niepełnosprawnego jest prawem człowieka, że to wolno zrobić. Takie stanowiska przyjmował parlament, ale nieprawdą jest, że instytucje Unii Europejskiej mają odwagę uzurpować sobie wydawanie poleceń rządom w tej sprawie. Rzeczywiście ta tabletka, która i obrońcy twierdzą, że to jest tabletka tylko antykoncepcyjna, że ona zapobiega zapłodnieniu, a więc skoro go nie ma, to nie zabija. To jest tabletka, która jeżeli nie zapobiegnie zapłodnieniu, to zabija. Jeżeli do niego dojdzie, to przerywa życie dziecka w fazie embrionalnej w pierwszej fazie, w pierwszych dwóch dniach nawet. I Unia Europejska rzeczywiście wpisała tą Elan, że to służy właśnie temu swobodnemu seksowi, to jest ta antykoncepcja awaryjna i tak dalej, wpisała to na listę preparatów, które powinny być dostępne jak krople na katar albo tabletki od bólu głowy. Po prostu bez recepty ktoś sobie życzy i ma załatwione. Ale nasz rząd od razu skwapliwie wprowadzając zwolnienie z jakichkolwiek ograniczeń dystrybucji Elan w Polsce, powiedział, robimy to, co cała Europa. No i teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego nie mieli, oczywiście po pierwsze dlatego, że to zmniejsza odpowiedzialność. Nie mieli odwagi powiedzieć, my popieramy coś takiego i to wprowadzamy. Lepiej się zasłonić kim innym. Ale intencja jest dodatkowa. Bardzo wiele rzeczy szkodliwych w naszym kraju wprowadza się pod pretekstem, że tak jest w całej Europie. Ja ostatnio zapytałem jednego z polityków partii rządzącej Platformy Obywatelskiej, zapytałem, no to jak to jest z tą Europą? No, czy wy się zgadzacie ze świętym Janem Pawłem II, który mówił, że dzisiaj Europa przeżywa udrękę egzystencjalną, półtora roku przed śmiercią, to jest ta testament, właściwie taka adhortacja testament papieża Eklezyjny Europa, że Europa przeżywa udrękę egzystencjalną, że narodom Europy, jak powiedział Ojciec Święty, zabiera się duszę i teraz w jaki sposób? Nie tylko przez kulturę, nie tylko przez złe wzory, ale przez stanowienie praw sprzecznych z dziedzictwem chrześcijańskim, przez stanowienie praw właśnie. Czy wy się z tym zgadzacie, czy wy uważacie, że w tej Europie jest świetnie, że my powinniśmy naśladować to wszystko, co tam jest? No, oczywiście odpowiedź była, proszę nie ironizować na temat Ojca Świętego, to był wielki autorytet i tak dalej, i potem dalej obrona Elan w dalszym ciągu. Taka logika, czy można powiedzieć lepiej, taka właściwie dialektyka. Ale jak to z nimi jest? Otóż, dlaczego rząd to zrobił? Dlatego, że bardzo często Polakom łatwo coś wmówić, jeżeli się na przykład powie tak, musimy zrezygnować z waluty narodowej, No bo inaczej będziemy poza Unią Europejską. To oczywiście bzdura akurat, bo znaczy na szczęście rząd z tego obłędnego pomysłu, żeby zlikwidować walutę narodową, to się wycofał parę lat temu, kiedy w Europie wybuchł kryzys. Ale gdyby nie było kryzysu, to dzisiaj byśmy byli na dnie tego kryzysu i bez własnej waluty. Gdyby nie to, że po prostu no, taka nastąpiła koniunktura, że rząd nie miał odwagi kontynuować tej polityki. Ale się mówi, musicie to zrobić, bo będziemy poza Unią Europejską. No ludzie nie wiedzą, że Dania, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja w drodze referendum, że to są kraje, które chcą zachować swoją walutę narodową. Jest wiele takich przykładów. I ten sam chwyt został użyty w sprawie Elawan. Unia Europejska zaleca, chcemy być w Unii Europejskiej, musimy robić to, co wszyscy. Otóż ja zadałem interpelację Komisji Europejskiej. Interpelacja była trochę retoryczna, bo wiedziałem właściwie, jaka odpowiedź powinna paść zgodnie z prawem, ale zadałem takie pytanie w interpelacji, dlaczego Unia Europejska chce Polsce i polskim władzom narzucić nieograniczoną dystrybucję wczesnoporonnego środka Elawan. No i Komisja Europejska piórem komisarza Andronikisa odpowiedziała, nie, Komisja Europejska niczego nie narzuca, Komisja Europejska wydała zalecenie, ale które nie musi być wprowadzane przez rządy. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z kontrowersji moralnych, jakie budzą środki wczesnoporonne i respektuje prawo rządów do stosowania bardziej restrykcyjnych przepisów narodowych i do odmawiania dystrybucji tego preparatu. No ja to oczywiście pokazałem publicznie, pokazałem to również przywołując ministra, który w Sejmie mówił, decyzja Unii Europejskiej jest decyzją administracyjną, która z chwilą wydania obowiązuje we wszystkich państwach Unii i tak dalej, prawda? No i to kłamstwo rządu zostało ujawnione. No niestety bardzo mnie martwi to, że mimo od chyba 3 tygodni nieprzerwanych moich apeli do ministra zdrowia o wycofanie tej decyzji, no ja jeszcze nie słyszałem o tym, żeby ta decyzja została wycofana. Przy czym chcę zaznaczyć jedno. Ja uważam zdecydowanie, że po pierwsze musi być wycofana decyzja o nieograniczonej dystrybucji, ale nie będę ukrywał, że to, co powiedzieliśmy wspólnie z panem profesorem Chazanem, z obecnym tutaj panem posłem Janem Dziedziczakiem w czasie wizyty w Urzędzie Rejestracji Produktów Lekowych, że to jest w ogóle środek sprzeczny z polskim prawem. I tu dotykamy istoty rzeczy, że przez wiele ostatnich lat ani razu, ani rząd, ani żadna inna siła polityczna, która mówi, mamy dobry kompromis, mamy dobrą ustawę chroniącą życie i tak dalej, nigdy w sytuacji żadnej kryzysowej nie sięgnęła do przepisów tej ustawy, żeby chronić życie. A naprawdę, ta ustawa zawiera błędy, tak jak brak ochrony niepełnosprawnych, ale zawiera wiele tak silnych elementów chroniących życie, że trzeba po nią sięgać. Poczynając od jednego, no to słyszałem relacje osób, które rozmawiały z świętym Janem Pawłem II, że Ojciec Święty 20 parę lat temu, jak uchwaliliśmy tę ustawę, jak pokazywał jej niedoskonałości i trudności moralne w Ewangelium Vitae, jakie się wiążą z tym, że to prawo jest niedoskonałe, ale zawiera wiele dobrych elementów. Ojciec Święty powiedział, najlepsze jest to, że język mówi językiem prawdy, że w prawie jest mowa o dziecku poczętym, nie o płodzie, nie o aborcji, tylko o dziecku poczętym, jego prawie do życia i zakazie jego zabijania.
Nas jednak niestety zalewa kłamstwo. To pierwsze tutaj zostało po raz kolejny jeszcze ujawnione, no ale niestety nie ma reakcji. Za chwileczkę wszystko spróbujemy podsumować takim pytaniem, co zrobić. Bo tych kłamstw jest więcej. Gdyby znów przytoczyć tu hasło in vitro, prawda, to znów takie kolejne, które się rozchodzi, to że teraz się już chyba nic nie da zrobić, skoro sprawy poszły tak daleko. Proszę powiedzieć, w jakiej jesteśmy sytuacji, jeśli chodzi o tę procedurę.
Zacznijmy od tego, czym ona jest. No jest to procedura, przed którą każdego należy przestrzegać. No czasami ludzie tych przestróg nie słuchają, no ale dlaczego? No dlatego, że dziecko powinno rosnąć w otoczeniu naturalnym, w łonie matki. Dzisiaj możemy uruchomić zapłodnienie pozaustrojowe. No ale my możemy dojść do sytuacji przepowiadanej przez Huxleya, że będzie możliwa ciąża pozaustrojowa. A na końcu możemy dojść do tego, że dzisiaj mówimy, no pani premier mówi, prawo do skorzystania z in vitro mają nie tylko małżeństwa, ale również pary i tak dalej. No a potem się okaże, że w ogóle może rodziców nie potrzeba, że można tworzyć człowieka i tak dalej. To jest wejście na bardzo niebezpieczną drogę. Ale zaznaczmy jedno. Zaznaczmy coś bardzo mocno jako chrześcijanie, jako ludzie po prostu. Jest wiele sytuacji, kiedy dochodzi do rozpoczęcia życia ludzkiego, które są moralnie niewłaściwe. Zdrada małżeńska, współżycie w jakiejś przypadkowej znajomości. Młodociani, którzy rozpoczynają współżycie seksualne, chociaż nie powinni i tak dalej. Jest wiele takich sytuacji. One same w sobie są niewłaściwe, ale dziecko, które zaczyna tak żyć, jest święte. Dziecko, żeby rodzice byli najbardziej odpowiedzialni. Jego życie jest święte. Życie tego dziecka poczętego pozaustrojowo też od początku jest święte. I dlatego prawica Rzeczypospolitej od początku mówiła, prawną istotą problemu in vitro jest ochrona dzieci poczętych w ten sposób. Żadnego człowieka nie wolno wylewać do zlewu. Dlatego wiele lat temu przygotowaliśmy, ona ciągle leży w Sejmie zamrożona, rezolucję dotyczącą ochrony prawa do życia dzieci poczętych in vitro, wskazując, że polskie prawo nigdzie nie wyłącza spod ochrony dzieci poczętych pozaustrojowo. To nie jest problem światopoglądowy, że jedna strona powie, my jesteśmy za in vitro, druga strona powie, a my jesteśmy przeciwko i prezentujemy stanowisko chrześcijańskie. To jest problematyka, która chociaż zawiera wiele luk, częściowo jest uregulowana prawnie i ludzie, którym naprawdę zależy na solidarności, na życiu ludzkim, powinni po te instrumenty sięgnąć. Powinni sięgnąć, żeby życia ludzkiego bronić. Dlatego od początku o tym mówimy. I dzisiaj jest konieczność, i obiecuję, że to zrobimy, dzisiaj jest konieczność zaprezentowania takich zmian w tej ustawie, które wyłączą wszystko, co narusza polski dorobek prawny w dziedzinie ochrony dziecka poczętego. Dziecko poczęte in vitro właśnie jest takim samym człowiekiem, jak dziecko poczęte naturalnie. Nie można nim manipulować w żadnym interesie, nawet manipulować życiem jednego w interesie urodzenia innego. Każde te urodzone, te nienarodzone, każde tutaj jest nietykalne i święte. I to trzeba definitywnie zmienić. Natomiast problem polega na tym, że ten rząd i przeforsował się, zbudował taki szeroki konsens społeczny. No skoro lobby in vitro powiedziało, jest wolna Amerykanka, to ja z ust, po których nigdy bym się tego nie spodziewał, słyszę powtarzanie, jak za panią matką, za premier Kopacz, jest wolna Amerykanka, coś musimy zrobić, czyli katolicy muszą wziąć udział w promocji in vitro. Nawet gdyby to było takie zjawisko, jak antykoncepcja czy rozwody, nad którym ubolewamy, któremu jesteśmy przeciwni, ale które po prostu jest, to nie powinniśmy do tego sami ręki przykładać. A zawsze w tej sytuacji powinniśmy bronić człowieka. Od samego początku. A nie mówić, że jest wolna Ameryka, że skoro lobby in vitro żąda ustawodawstwa in vitro, to dopóki nie zostanie wprowadzone ustawodawstwo in vitro, to można dziecko do zlewu wylewać. No na to nie może być zgody. I mówię, niezależnie od tego, kto jaką odpowiedzialność w tej sprawie ponosi za zaniechania, trzeba doprowadzić do sytuacji, kiedy te regulacje, jakiekolwiek regulacje dotyczące in vitro będą podporządkowane ustawodawstwu chroniącemu życie, które przestanie być fikcją, bo w polskim prawie w 5 ustawach jest potwierdzone to, co najbardziej wyraźnie, chociaż to nie jest najmocniejsza norma, bo w innych ustawach są mocniejsze, ale co najwyraźniej mówi ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w artykule 2. Dzieckiem jest każda istota ludzka do momentu poczęcia. No i do pełnoletności, no bo potem jest już człowiekiem dojrzałym.
Trzeba głosić prawdę. Do nas dociera kolejny zestaw kłamstw. Jest tych punktów, które tutaj jakoś uzgodniliśmy, wiele. Taki czas akurat, pierwsze dni września, początek roku szkolnego. No i niedawna, choćby ta w niedzielę, manifestacja ludzi zatroskanych o rodzinę, o prawdziwe jej oblicze, o której się milczy w mediach, jak się mówi, czasem głównego nurtu. Nie chce się powiedzieć tego, co ludzie wyrażają, w sposób też już coraz bardziej odważniejszy. Próbuje się tę informację przyblokować. Proszę powiedzieć, o co w istocie chodzi, bo chodzi o pewien przedmiot, ale też ostatecznie o wpływanie na deprawację młodzieży. To coś bardzo niebezpiecznego i znów oparte na kłamstwie.
No to są rzeczy dramatyczne. Ja zawsze właściwie wolę mówić o tym w mediach wieczorem, jak w świętym miejscu na dużym zgromadzeniu. No ale prawda jest taka, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia przyjęte przez ten rząd mówią, że dziecko w przedszkolu należy informować, należy uczyć się bawić swoimi organami. Dziecko w gimnazjum należy informować o możliwości współżycia, a młodego człowieka w liceum należy uczyć krytykować rodziców, nauczycieli i księdza, który mówi, że etyka w życiu seksualnym obowiązuje. No w istocie rzeczy tak można streścić zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. I my nie możemy zgodzić się na to, że tego typu rzeczy będą forsowane i wprowadzane do polskich szkół, do wychowania dzieci naszych dzieci, do wychowania dzieci naszych młodszych kolegów i tak dalej. No jednak wychowanie musi mieć treść, wychowanie musi mieć treść moralną. No tutaj obowiązuje pewna odpowiedzialność. Jak daleko dzisiaj, niestety, w ostatnich miesiącach to dzieło destrukcji doszło, to dość powiedzieć, że rząd zalecił kolportaż wśród nauczycieli podręcznika Lekcja Równości przygotowanego przez najważniejszą organizację politycznego ruchu homoseksualnego, która właśnie ma uczyć nauczycieli o tym, że homoseksualizm to jest równie uprawniony styl i sposób życia jak małżeństwo, jak rodzina i tak dalej. Te tysiące ludzi, które w Warszawie demonstrowały w ostatnią niedzielę przeciwko temu, to byli po prostu zatroskani rodzice, którzy mówią ręce precz od naszych dzieci, którzy mówią, że wychowanie należy do nas, którzy mówią o tym, że szkoła ma obowiązek pomagać rodzinie, a nie przeszkadzać w wychowaniu. I powiem więcej, i rząd ma obowiązek pomagać szkole, a nie przeszkadzać szkole i nauczycielom w wychowaniu dzieci. To była kapitalna reakcja, kapitalny protest. Ja myślę, że oni wszyscy mówili w naszym imieniu, nawet jeżeli o tym wszyscy nie słyszeliśmy, bo oczywiście media, o których ksiądz dyrektor mówił, no cały protest przemilczały. Wyobraźcie sobie państwo, co by było, gdyby 1/3 tych ludzi, na przykład jakieś 5-7 tysięcy, przyszło na manifestację politycznego ruchu homoseksualnego. Mówiono by, tysiące ludzi w Warszawie domagają się realizacji w prawie postulatów środowisk homoseksualnych. Tutaj było parokrotnie więcej ludzi, no ale co, no ale to były tylko rodziny, to banalne, no co się będziemy rodzinami zajmować. I niestety taki stosunek mają media do naszych praw. No tym bardziej my powinniśmy wiedzieć, że prawdziwe życie toczy się w naszych domach, prawdziwe życie toczy się w naszych szkołach, prawdziwe życie, to co jest prawdziwym życiem, to słychać w konfesjonale. Media, nawet jak je włączamy, pamiętajmy, że to jest blade odbicie rzeczywistości, ale prawdziwa rzeczywistość to jest to, co przeżywamy my wszyscy. W naszych domach, w naszych przyjaźniach, w naszej działalności społecznej i tego brońmy.
Całe szczęście, że mamy media, którymi możemy posłużyć się, wykorzystać ich dobro i mówić o takich rzeczach w sposób odważny i właśnie wołać o poszanowanie życia rodziny. Panie marszałku, już na koniec, no bo hasło tego naszego spotkania jest takie, co i w jaki sposób trzeba ocalić dziś dla dobra rodziny i społeczeństwa jutra, bo to o to jutro tak bardzo chodzi, żeby no, nie pozostawić zgliszcz. Trzeba zostawić coś, co będzie jakąś dumą tego pokolenia, które reprezentujemy. Proszę powiedzieć o nadziei, bo ona jest bardzo, bardzo potrzebna.
No nadzieja rośnie. Ja myślę, że nadzieja rośnie. Musimy przede wszystkim pousuwać to wszystko, co zepsuto w zakresie prawa do życia, praw rodziny, praw wychowawczych w ostatnim okresie. Wszystko to krok po kroku, ale szybko, bo tutaj nie można za długo czekać, musimy naprawić. To jest pierwsza rzecz, na przykład Ella Wanno, bardzo prosta sprawa, to jest decyzja administracyjna, trzeba ją podjąć tylko i czekamy, jeżeli nie zrobi to ten minister, będziemy tego oczekiwać od następnego. Pierwsza bardzo prosta sprawa, no oczywiście podziękowania dla Radia Maryja, dla telewizji Trwam, dla Radia Diecezji Kaliskiej za to, że możemy być razem. Trzeba umacniać opinię chrześcijańską. Trzeba umacniać opinię chrześcijańską i wszystkie instytucje, dzięki którym słychać nas, dzięki którym ona istnieje. Ale powiem więcej. Trzeba tworzyć silną opinię chrześcijańską w wymiarze europejskim. Dlaczego destrukcja, to, o czym właśnie Ojciec Święty mówił, to niszczenie duszy narodów Europy poprzez stanowienie złych praw, dlaczego jest możliwe? Dlatego, że rządy się w to angażują. My nie możemy zgodzić się na takie ograniczenie, że nam się mówi, to są słuszne sprawy, ale to są sprawy dla organizacji pozarządowych, dla organizacji społecznych. Nie, to jest obowiązek publiczny, obowiązek całej Rzeczypospolitej. To ona ma tworzyć silną chrześcijańską opinię europejską, która jednym głosem tam, gdzie może, występuje w obronie życia, wychowania i rodziny. Spójrzmy na jedno. Od Litwy, czyli od Bałtyku jeszcze na północ od Polski, po Chorwację, po Adriatyk, mamy 5 państw. Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Chorwację, które na różne sposoby, w konstytucji, poprzez referenda, w ustawach, bronią naturalnego ustroju rodziny. Można mówić jednym głosem, tylko trzeba mieć odwagę. Nie można się zgodzić na wyłączenie najważniejszych fundamentów życia społecznego poza obszar odpowiedzialności politycznej. To jest centralna, najważniejsza odpowiedzialność polityczna. I no wreszcie same umacnianie rodziny. Mówił ksiądz dyrektor o nadziei. No tą nadzieję na przykład buduje ten postulat zwrócenia rodzinie części pieniędzy, które oddajemy choćby w formie podatków pośrednich, przez właśnie to świadczenie na każde dziecko. Kapitalny postulat zapowiedziany już przez kandydata na, premiera, panią prezes Szydło. Trzeba go tylko zrealizować. Ale i oczywiście drugi filar, bo to jest ta solidarność materialna. Ale równie ważna jest solidarność moralna. Wbrew temu, co mówi urzędująca dziś premier, my naprawdę no, musimy mieć szacunek dla wszystkich ludzi, nawet jeżeli się nie zgadzamy z ich przekonaniami moralnymi. Ale państwo, tak jak państwo może szanować na równi byłego członka PZPR i byłego członka Solidarności, ale nie może na równi traktować tradycji Solidarności i tradycji PZPR-u, bo państwo musi mieć treść moralną, państwo musi odróżniać dobro od zaprzaństwa, państwo musi odróżniać trudną wierność od kolaboracji. Tak samo państwo musi odróżniać to, co jest moralnie dobre w życiu społecznym, rodzinę, no to jest, słuchajcie, no, najważniejsza kompetencja polityczna. Umiejętność rozróżniania dobra od zła i odwaga stanięcia po stronie dobra przeciwko złu. Odwaga mówienia tam, gdzie inni milczą. I druga sprawa właśnie to, że państwo musi odróżniać rodzinę od tego, co rodzinie zaprzecza. My powinniśmy mieć bardzo szerokie serca, zdolność rozmowy, przekonywania każdego i cierpliwego czekania, aż każdy stanie po stronie tego, co jest dobre. Ale państwo musi stać po stronie rodzin. Państwo musi stać po stronie życia, po stronie rodziny i po stronie wychowania. I tylko takie państwo można nazwać państwem dobra wspólnego. No i takie musimy budować.
Panie marszałku, czas niestety biegnie bardzo szybko. Bardzo dziękuję. To pana słowo zawsze sobie bardzo cenię, ponieważ pan mówi w taki sposób, że człowiek ma przekonanie, że to się da zrobić. Pan posługuje się różnymi pojęciami, rząd, stanowiska różnego typu. Ważna jest nasza aktywność obywatelska, ale my tutaj to wszystko, o czym mowa, bierzemy na warsztat modlitwy. Bierzemy przed obraz świętego Józefa i w Józefie i Maryi, w Nazarecie, polskim Nazarecie. No, pokładamy wielką ufność, że także i z pomocą naszego rozmodlenia uda się odmienić to, co niestety teraz zostało zburzone na różne sposoby, zepsute. Marszałek Marek bardzo Jurek, dziękuję. Gościem naszego spotkania w Kaliszu był dzisiaj. Dziękujemy za to
Jak
słowo.
Jak można, tylko może jedno słowo dodam w tym miejscu. Tak. Chciałbym tylko jedno słowo dać w tym miejscu, że wszyscy, że to jest najważniejsze, nasza wiara w opatrzność jest najważniejsza, bo bez łaski nic nie ma. Wszyscy wiemy, bo się co roku 1 maja w kościołach przypominamy, że papież Pius XII ustanowił świętego Józefa patronem robotników. Znacznie mniej pamięta się o tym, że w 1937 roku w Divini Redemptoris jego poprzednik, Pius XI, obrońca Warszawy, ustanowił świętego Józefa patronem oporu narodów katolickich wobec komunizmu. On nas opiekował się naszym oporem wobec komunizmu i dzisiaj w nim musimy mieć nadzieję, że będzie nas wspierał w oczyszczeniu naszego narodu, naszego życia publicznego, mentalności naszego narodu z pozostałości komunizmu.
I w to ufamy. Bardzo dziękujemy.